Poranny gość Radia Rodzina.
A jest z nami posłanka na Sejm Mirosława Stławiak-Różecka, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry.
Jakim była pani dzieckiem? Grzecznym? Dobrze uczącym się?
No pewnie, że grzecznym, miłym, sympatycznym i radosnym, ale szkoła nigdy chyba jakoś we mnie większego entuzjazmu nie wzbudzała, to muszę przyznać.
Naprawdę? Mhm. Pani poseł, a jaka była pani pięta achillesowa w szkole? Który przedmiot?
U mnie to było takie ciekawe, bo chodziłam najpierw do takiej szkoły podstawowej w malutkiej wsi na ziemi lubuskiej i przez 6 lat rzeczywiście miałam takie poczucie, jakbym miała ciągle wakacje. Naprawdę, to taki był trochę luz tam. A potem jednak zostałam przeniesiona do takiej szkoły już trochę większej, no i się okazało, że mam zaległości, że jednak te 6 lat takiego leniuchowania zrobiło swoje i trzeba było takie różne zaległości szybko nadrabiać. No oczywiście w dużej mierze zależało też od tego, na jakich nauczycieli trafiłam tam, czy byli bardziej, czy mniej wymagający, ale chyba jednak matematyka pozostała tą piętą achillesową już do końca, choć muszę przyznać, że potem w liceum miałam pięknego nauczyciela matematyki, więc jakoś tam daliśmy radę do matury dojechać.
I zdała no, pani, rozumiem, bez
ale
poprawek?
Ale pozostała trudnością moją, oczywiście, niestety.
A co wywoływało entuzjazm, skoro nie szkoła?
Ja mieszkałam i dzieciństwo spędzałam w takiej po prostu maluteńkiej wsi i rzeczywiście czerpałam z tego klimatu pełnymi garściami. Naprawdę mogę dziś po latach sobie tak, no przy okazji wspominamy, powiedzieć, że naprawdę miałam przepiękne i przeszczęśliwe dzieciństwo. Taki naprawdę bardzo sielankowy obraz, jak zamknę oczy, prawda? No po prostu, no wieś, sielanka.
Uśmiecha się pani poseł.
Zwierzęta domowe, pies Kajtek, takiego miałam pieska. No po prostu cudnie. Dziadkowie, jedni, drudzy. No po prostu totalnie taka sielankowa atmosfera, rozpieszczona córeczka, naprawdę pięknie.
No to polityka. Jakie zdaniem pani poseł konkretne zmiany w systemie edukacji uważa pani za takie kluczowe, najważniejszy taki prezent, jaki politycy mogą dać dzieciom?
Zawsze, gdy słyszę takie pytanie, to muszę powiedzieć, że to nie jest rozmowa na taką krótką audycję radiową, bo sprawa jest moim zdaniem poważna, prawda? I trzeba by się zastanowić po prostu i spróbować ponad podziałami partyjnymi.
Patrząc na wyzwanie dzisiejszego też XXI wieku.
Ale trzeba byłoby właśnie spróbować sobie odpowiedzieć na pytanie, jaka szkoła w tym XXI wieku, czego potrzebują i będą potrzebować nasze dzieci, czyli co im dać na tym etapie edukacji, żeby potem, wchodząc w dorosłe życie, rzeczywiście z tego skorzystać.
Albo co im zabrać, smartfony na przykład.
I to jest niezwykle trudne pytanie, ale gdyby się skupić na takim minimum, bo audycja radiowa krótka, no to oczywiście no to, co mamy w tej chwili, to jest totalny chaos. To właściwie nie wiadomo, czy one mają mieć szkołę rób ta, co chce ta, prawda, te likwidacja zadań domowych, obniżanie wymagań i tak dalej. No to jest naprawdę kierunek, który prowadzi donikąd.
Po raz kolejny szkoła staje się placem budowy, gdzie co
nie,
kilka
no, powinno
lat...
powinno być dokładnie odwrotnie.
Przepraszam, pani poseł, diametralnie zmienia się tak, paradygmat nauczania.
Dokładnie. A my dyskutujemy o lekturach, prawda? Tymczasem na przykład jest potężny w mojej ocenie kryzys przedmiotów ścisłych i to jest ta przestrzeń, na którą powinniśmy pracować. A tu, prawda, są dyskusje, czy religia ma być, czy ma nie być, kanon lektur, wszystko to jest niezwykle ważne, ale te takie wprowadzanie moim zdaniem zagadnień ideologicznych do szkoły ma sprawić, żebyśmy my dorośli się spierali, a tymczasem dzieci pozostają z tą szkołą właśnie, jak mówię, rób ta, co chce ta. Mhm. Mogą sobie tam, prawda, klikać w smartfonie, wymagania obniżone i to jest naprawdę, no ja widzę tą przyszłość niestety po tak obniżonych wymaganiach naszych dzieci raczej w szarych na tym etapie barwach, bo oczywiście te, które mają odpowiedzialnych i rozsądnych, rezolutnych rodziców, mogą na nich liczyć, to ci rodzice zadbają o to wykształcenie, uzupełnią to, czego nie daje szkoła w ramach korepetycji, dodatkowych zajęć i tak dalej. Ale wiele dzieci zostanie pozostawionych samym sobie i potem wchodząc w dorosłe życie, dokonując wyborów, na przykład studiów, okaże się, że wielu rzeczy nie mogą, bo na tym etapie, kiedy trzeba było jednak po prostu, te luki w edukacji narastały. Ogromny temat rzeka. Mówiąc krótko, zastanówmy się, czego potrzebują nasze dzieci u progu dorosłości. Moim zdaniem jednym z takich tematów dzisiaj ważnych są właśnie przedmioty ścisłe. To jest, to jest przyszłość i powinniśmy o tym naprawdę poważnie dyskutować.
Zapoznała się pani w ogóle z założeniami reformy Kompas jutra?
No oczywiście, że tak, ale no ona
i jakie
się
widzi
głównie
największe zagrożenia merytoryczne widzi no pani właśnie, no, w nowej podstawie
no, to
programowej?
Tym mówię. Ona się głównie sprowadzała właśnie do redukowania podstaw programowych. Znaczy jej przyświecało założenie, że nasze dzieci są przemęczone. Są przemęczone, ale sobie trzeba odpowiedzieć na pytanie, dlaczego? Może jest za dużo różnych rzeczy, które faktycznie być może niewiele im dają, ale z drugiej strony wcale nie uczą samodzielności, wcale nie uczą samodzielnego myślenia. W przyszłości to, co najważniejsze i to, co szkoła powinna dać naszym dzieciom przy tak zmieniającym się świecie, przy zmieniającym się świecie nowych technologii, gdzie one mogą same też, prawda, dokonywać różnych wyborów, uczyć się przez całe życie, będą zmieniać zawód prawdopodobnie co kilka lat, bo taki jest dzisiaj świat. To jedną z podstawowych rzeczy, jakie
nowe
musimy dać,
będzie miało
to
15
nauczyć
pracodawców według statystyk.
Dokładnie. Więc co jest najważniejsze? Musimy nauczyć nasze dzieci uczyć się. No ale, ale do tego jest potrzebna pewna baza, no, pewna dyscyplina. No choćby te nieszczęsne zadania domowe, o których tak wiele przecież rozmawialiśmy. No jak to dziecko ma się potem nauczyć samodzielności, podejmowania na przykład różnych ścieżek dokształcania się, jak ono przy tak elementarnej sprawie jak zadania domowe jest z tego zwolnione. No to ono nie nauczy się tej samodzielnej pracy, prawda?
Barbara Nowacka mówi tak, wiedza teoretyczna będzie na najwyższym poziomie, ale przełożona na działania praktyczne.
Nie, no to jest jakaś nowomowa, tak naprawdę nie ma żadnego pomysłu na edukację, jest proponowana szkoła rób ta co chce ta, a nawet temat, którego pani dotknęła, pani redaktor, czyli na przykład smartfony w szkole, a raczej media społecznościowe, które moim zdaniem powinny być zakazane. Nawet,
od którego roku
nawet
życia?
To jest na razie, nawet, no to różnie, to zależy, bo różne kraje, różne mają propozycje, ale wprowadziłabym taki zakaz ja osobiście. Natomiast to też są ruchy pozorowane, czyli niby jest projekt poselski, on utknął w komisji, a tu myślą, dumają i w końcu ani nie ma zakazu smartfonów, ani nie ma ograniczeń wiekowych dla korzystania z mediów społecznościowych. Za chwilę się skończy kadencja i tak naprawdę można powiedzieć, że nic w tej sprawie nie zrobiono.
No i za chwilę obowiązkowy przedmiot, edukacja zdrowotna, która zastąpiła wychowanie do życia w rodzinie.
No właśnie, jak mówię, propozycje takich ideologicznych
ale komponenty
tematów po
mają
to,
być usunięte,
dorośli,
te dotyczące seksualności.
Jest,
rodzice mają wybierać.
Ale to prędzej czy później będą próbowali to wprowadzić, ale to i tak, no przepraszam bardzo, no, mamy taką sytuację, że nauczyciele nie są do tego przygotowani. Tak naprawdę nie wiedzą przedmiot od września, co, jaki jest ostatecznie program, czy mają podręczniki, czy nie mają. I nauczyciele, na przykład dotychczas uczący WF-u, będą mogli uczyć edukacji zdrowotnej. No świetnie. No naprawdę bardzo dobrze, tylko to jest tak szeroki program, tak różnorodne są tam rzeczy, od takich związanych, nie wiem, z kwestiami emocjonalnymi, z depresjami, po rzeczywiście zdrową żywność i nowe technologie. No może uczyć tego nauczyciel WF-u, ale naprawdę musi być do tego przygotowany, a na razie nie jest.
A kto powinien uczyć tego przedmiotu?
O pytanie, czy rzeczywiście w takim kształcie powinien być przedmiot, bo jeżeli mówimy o zdrowym trybie życia, to może jednak podyskutujmy o tym, żeby lekcje WF-u były lepsze, albo żeby przekonać rodziców i dzieci, że warto na tych lekcjach WF-u po prostu aktywnie ćwiczyć, a nie przynosić zwolnienie lekarskie, prawda? Może zacznijmy od tego i gdybyśmy tak do tego podeszli, na przykład na biologii zdrowa żywność, na chemii, prawda, kwestie i na fizyce ochrony środowiska i ekologii, się okaże, że ten przedmiot jednak nie jest potrzebny. I tak naprawdę pani Barbara Nowacka wprowadzała go po to, żeby była edukacja seksualna, z której na razie pod presją społeczną musi się wycofać.
Jest pani bardziej ekspertem czy politykiem w Stowarzyszeniu Rozwój Plus?
Wszyscy tam jesteśmy ekspertami.
No dobrze, jaka dokładnie jest pani rola? Zapowiedziała pani, że stowarzyszenie, że tam chce skupić się pani przede wszystkim na tematach związanych z edukacją.
No tak, no na tym się...
To co będzie chciała tam przemycić
na tym
nam
się
pani?
Znam, to może nieodpowiednie słowo. To jest to, co mnie w polityce interesuje, zajmuje, a nawet pasjonuje od zawsze, więc jest naturalne, że w tym zakresie takiego wsparcia eksperckiego będę zajmować się tym. No i tyle. Zobaczymy, co z tego wyniknie.
Twierdzi pani, że Rozwój Plus to przestrzeń do pracy nad tematami ważnymi dla Polaków, a nie nowa partia. Dlaczego tych samych celów nie można wewnątrz partii rozwijać?
Bo od nadmiaru głowa nie boli, tak bym powiedziała. Każda przestrzeń, w której jest możliwość dyskutowania, tworzenia, prawda, nowych programów, nowych propozycji, merytorycznej dyskusji nad tym. No, ja nie widzę w tym problemu. W ogóle ta dyskusja na temat tego, że stowarzyszenie powstanie, a może powstanie jakieś inne, naprawdę jest z mojego punktu widzenia bez znaczenia. Po prostu wokół premiera Morawieckiego skupili się posłowie, ale nie tylko posłowie, którzy mają ochotę dyskutować o pewnych rzeczach właśnie z tym takim, w takim nurcie, myśląc głównie, prawda, o rozwoju, i na tym się koncentrujemy i tyle. Także o tej pedagogice czy o edukacji także w kontekście
rozwoju. 2 tygodnie od rejestracji coś konkretnie udało się zrobić? Rozumiem, że nie wypisuje się pani ze stowarzyszenia.
Nie wypisuje się ze stowarzyszenia, ale nie bardzo wiem, o co mnie pani pyta. No stowarzyszenie,
prawda,
okrzepło. No
jak to działa, to funkcjonuje. Stowarzyszenie
jest,
to jedno, ale jak byt?
Się, pracujemy właśnie,
no właśnie ten konkret, pani poseł.
No, programowymi, takimi merytorycznymi, i pewnie będziemy się w odpowiednim czasie nimi chwalić i państwu je
także
pokazywać.
We Wrocławiu?
Także we Wrocławiu.
Planujecie tutaj takie struktury może stowarzyszenia?
Nie ma czegoś takiego jak struktury, bo one się automatycznie kojarzą ze strukturami partyjnymi.
No ale wie
nie
pani o tym,
rzecz,
że pojawiają się takie głosy, że inicjatywa jest formą wyodrębnienia się zwolenników Morawieckiego i sygnałem dla kierownictwa partii o istnieniu wewnątrz różnic.
Zapraszamy każdego do stowarzyszenia, kto rzeczywiście jest gotów wejść w taką opowieść o nowoczesnej Polsce, o Polsce, która się rozwija, która myśli o przyszłości i tyle.
To czemu ta druga strona maśla, że
a to proszę
jest
pytać, proszę
innego
pytać
zdania? Pani poseł, bo jak tak czytam o tych informacjach w sprawie wyjazdowego posiedzenia klubu parlamentarnego, o wypowiedziach właśnie osób związanych z Przemysławem Czarnkiem, czyli waszym kandydatem na premiera, tak się zastanawiam, no kto chce wypchnąć samego Mateusza Morawieckiego, jak sam powiedział.
No też się zastanawiam, Myślę, że niektóre wypowiedzi były niepotrzebne, ale też oceniam, że sytuacja trochę się uspokoiła. Róbmy swoje, każdy swoje, niech prezentują, prawda, wszyscy koledzy swoje pomysły, czy ze stowarzyszenia, czy z innego stowarzyszenia, po prostu robimy swoje. Ale czas, żeby te emocje już opadły.
Ale jest tu jakiś sposób na dotarcie do wyborców?
Na pewno nie na antenie.
Oczywiście, że nie, pani poseł. My tu zawsze gościnnie i przyjaźnie, tak jak pani była dobrym uczniem, prawda, grzecznym. Więc tak próbujemy rozmawiać. Ale czy to oznacza jednak w jakiś sposób, pani poseł, że to stowarzyszenia, ta linia była zbyt radykalna lub agresywna ze strony Prawa i Sprawiedliwości, tej jednej części polityków, a wy jesteście tak tacy, którzy
oceniam, że
patrzą na swój język.
Prawo i Sprawiedliwość, najlepsze wyniki miało wtedy, kiedy jednak pokazywało, można tak powiedzieć, trochę takie jest, prawda, przysłowie, kiedy grało na kilku fortepianach, prawda?
I o tych dwóch płytach, o których mówił prezes.
No, to ja bym powiedziała, że nawet może być jeszcze więcej. Po prostu jesteśmy różnorodni i innymi wyborami są wybory prezydenckie, gdzie koncentruje się uwaga, prawda, na jednym człowieku, jasne, a innymi wyborami są wybory parlamentarne w różnych częściach Polski, z różnymi liderami i trzeba dotrzeć w trakcie tych wyborów do jak najszerszej grupy elektoratu, do różnorodnego elektoratu, i to jest między innymi taka próba.
I nie straci pani ewentualnie miejsca na liście, bo takie były zapowiedzi prezesa Jarosława Kaczyńskiego, wycofał się z tego?
To naprawdę nie.
Czy nie zaryzykuje swoją
elitystą proszę zaprosić prezesa
pozycję.
Jarosława Kaczyńskiego.
A z miłą chęcią, jak pani poseł mi w jakiś sposób
redaktor,
pomoże w tym.
Naprawdę to jest w tej chwili dla mnie nieistotne. No po prostu róbmy swoje. Jak mówię, emocje opadły i dobrze. I niech każdy zajmuje się swoim pomysłem na to, jak dotrzeć do jak najbardziej szerokiego elektoratu.
Dobrze. Czy Prawo i Sprawiedliwość po dojściu do władzy nie będzie uznawał aktów transkrypcji małżeństw jednopłciowych?
Nie.
Okej. Okay. Na 100%. Bo słowa ministra Kierwińskiego, który mówi, czyli nie będzie respektował wyroków sądów. Jak mu pani odpowie?
No z tymi
pani
wyrokami sądów to mamy już problem, prawda, od kilku lat, ale tego tematu dzisiaj nie zaczynajmy. Natomiast w odpowiedzi na to pytanie, które pani stawia, odpowiadam tak. Moim zdaniem ta dyskusja jest trochę fałszywie postawiona, prawda? No bo słyszymy z drugiej strony od tych, którzy bronią pomysłu, że trzeba zrównać związki homoseksualne z małżeństwami, że prawda, tym ludziom się należy, mają prawo do miłości i tak dalej. Szanowni państwo, na to odpowiadam tak. Wszyscy w Polsce, i kobiety, i mężczyźni, niezależnie od swoich seksualnych, prawda, zainteresowań, mają takie same prawa. ale konstytucja w Polsce rzeczywiście daje przywilej związku kobiety i mężczyzny jako małżeństwu. I tyle. I tak to jest zapisane w konstytucji, tylko o to chodzi. Wszyscy mamy równe prawa, natomiast małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny jest uprzywilejowane. I tyle. I tak pozostanie.
Czy wniosek o odebranie orderu Orła Białego Zełenskiemu to słuszna decyzja pana prezydenta?
Tak.
Dlaczego?
No bo to odznaczenie prezydent Zełenski otrzymał między innymi właśnie za wspieranie i budowanie dobrych relacji między Polakami a Ukraińcami. No to, co zrobił, czyli to przyznanie nazwy bohaterów UPA, jednej z jednostek wojskowych, no to na pewno nie będzie budowało dobrych relacji. No to
szczerze,
poszło naprawdę
nas,
o krok za
jako
daleko. Nie w takich kategoriach bym tego nie rozpatrywała.
Po prostu załatwia jakieś...
Pani redaktor, moim zdaniem załatwia jakieś swoje wewnętrzne interesy. Komuś na Ukrainie chce się przypodobać, zlekceważył zupełnie jakby, bo nie chce mi się wierzyć, żeby nie zdawał sobie z tego sprawy, po prostu zlekceważył i odpuścił to, co nazywamy dobrymi relacjami, stwierdził, że mu to jest już na tym etapie niepotrzebne. No pytanie też do niego, czy na pewno wiedział, co robi, sobie to dobrze przemyślał, ale zostawmy to. Bardziej mnie martwi niż sam Zełenski jednak reakcja naszego pana premiera Donalda Tuska, który pytany o tą sytuację właściwie relatywizuje, czyli na przykład apeluje do obu prezydentów, że mają się uspokoić. Przepraszam bardzo, prezydent Nawrocki, nas reprezentujący,
ja nawet
ma się uspokoić.
Że ma zadzwonić prezydent nasz do
prawda?
Prezydenta
no właśnie,
Ukrainy.
Zrównuje prezydenta Ukrainy i prezydenta Polski, który dba o nasz, o prawdę historyczną i nasz interes, prawda? I mówi, że mają się uspokoić. Albo odpowiada, że Donald Tusk odpowiada, że każdy ma prawo do interpretowania historii po swojemu. To, co się działo na Wołyniu, to nie jest nasze prawo do interpretowania historii po swojemu, tylko to jest, są fakty historyczne.
Ponad 100 tysięcy
historyczna, 120
zamordowanych.
Tysięcy brutalnie, bestialsko zamordowanych Polaków. Polacy i tak dużo w tej sprawie zmilczeli. Dużo, zwłaszcza od kiedy mamy do czynienia z wojną na Ukrainie, naprawdę odłożyli to trochę na bok, te emocje, w imię pomagania Ukraińcom, żeby, prawda,
teraz
odzyskali
te emocje
niepodległość,
nie
żeby ta wojna
tych
się
napięć
zakończyła. Więc to, co zrobił Zełenski, to tak naprawdę zaszkodził również temu, tym relacjom i Ukraińcom, którzy po prostu zwyczajnie robią swoje, pracują w Polsce, żyją i starają się z dnia na dzień robić uczciwie to, co sobie, prawda, zaplanowali. Ogromny błąd, ale naprawdę mnie jeszcze bardziej zdumiało to, jak zareagował na to Donald Tusk. To jest kompletne nieporozumienie. To jest tak, jakby w ogóle nie rozumiał Polaków. Wie pan, ja pamiętam, bo jestem potomkinią, tak można powiedzieć, wnuczką ludzi, którzy Wołyń przeżyli. Moja babcia na Wołyniu uciekała przed banderowcami z dwójką maleńkich dzieci. Cudem przeżyła. Pomogła jej między innymi w tej historii, jest taki wątek, bo to też trzeba pamiętać, że zdarzyli się Ukraińcy, którzy pomagali Polakom, byli Czesi, którzy pomagali Polakom. Akurat mojej babci pomogła sąsiadka Czeszka, ostrzegła, pomogła, dała schronienie i ona z tą dwójką dzieci dzięki temu być może przeżyła.
Celała. Mhm.
I to jest właśnie, i pamiętam i z tą historią, jak mi Donald Tusk mówi, że mamy, prawda, zmilczeć, interpretować jakoś tam, albo nie zwracać na to w tej chwili uwagi, to ja pamiętam czasy mojego dzieciństwa, gdzie te historie o Wołyniu się mówiło po cichu, szeptem. Wtedy też, prawda, władze komunistyczne nie miały interesu, żeby o tym mówić głośno. I dziś, po tych wszystkich latach, kiedy jesteśmy wolnym i suwerennym państwem, Tusk mi proponuje, że też mamy milczeć, bo jakieś interesy. No nie, mamy prawo o tym mówić.
Nie będzie kontrasygnaty, jak pani sądzi, pani poseł?
No nie wiem, zobaczymy. No mam nadzieję, że
Donald Tusk
oprzytomnieje.
Okej. A czy jednak pani poseł nie obawia się takich nastrojów antyukraińskich po tym wszystkim?
No właśnie obawiam się, właśnie się obawiam. No
już
tego
na wczorajszym meczu we Wrocławiu, no już były, wydaje się, taka atmosfera.
No właśnie.
I co w związku z tym?
No wiecie państwo, myślę, że to naprawdę, co zrobił pan Zełenski, poszło za daleko i my mamy prawdę mówić o tym, co tam się wydarzyło po prostu. Mamy prawo do mówienia o tym i domagać się szacunku dla tych ofiar i tyle. I już chyba czas, kiedy milczeliśmy, kiedy dawaliśmy czas Ukraińcom, żeby dojrzeli, no się skończył. Już pora o tym mówić otwarcie, po prostu.
To jeszcze pytanie.
Bez tej lekcji historii, bez tego rachunku krzywd, po prostu to nigdy nie będzie prawdziwego partnerstwa z Ukrainą.
Czy prezydent Karol Nawrocki popełni błąd, powołując sędziego Zbigniewa Kaplińskiego na nowego pierwszego prezesa Sądu Najwyższego?
Jego autonomiczna decyzja odpowiada za taką podjął Kaplińskiego. I tyle. Decyzja pana prezydenta. Spośród tych kandydatów, z których mógł wybrać, wybrał pana sędziego. No i tyle, zobaczymy. Jestem raczej dobrej myśli i mam wrażenie, że pan sędzia da radę.
Rozpoczęliśmy rozmowę od pani, pani poseł, to zakończymy pytaniem do pani również. Czym się pani teraz zajmuje w komisjach?
No edukacją.
Dokładnie, dokładnie.
Ostatnio mieliśmy obywatelski projekt, 500 000 podpisów, lekcje religii i etyki, który został przez panią przewodniczącym ponownie zamrożony. Zresztą komisja zakończyła się skandalem, szkoda. No ale ponieważ kończymy, to może jednak dzieci dzisiaj najważniejsze, którym życzę naprawdę pięknego dzieciństwa, które będzie taką bazą do tego, żeby się od niego odbijać i wejść w piękne dorosłe życie.
Niech to będzie puenta naszej rozmowy. Życzeniami. Posłanka na Sejm Mirosława Stachowiak-Różecka, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję, dobrego dnia życzymy.
Dziękuję.
I wszystkiego najlepszego wszystkim dzieciom, czyli
do
nam.
Usłyszenia.
Do usłyszenia. Szczęść Boże.
Poranny gość. Radia Rodzina.